Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Bernhardt.
161 numer zeszytów historycznych przynosi opracowania z ostatnich dziejów historii Polski od czasów jeszcze zaborów po najnowsze niemal wydarzenia. Kwartalnik rozpoczyna tekst pióra Waldemara Podkańskiego zatytułowany Postulat niepodległości Polski w programie PPS oraz innych ugrupowań socjalistycznych. Artykuł zaczyna się od przypomnienia, jak rodziła się myśl niepodległościowa. Dalej autor Waldemar Podkański omawia próby zjednoczenia różnych odłamów i wypracowania programu, w którym po raz pierwszy w dziejach polskiego ruchu socjalistycznego podniesiono tak wyraźnie kwestie narodowe, znosząc zarazem akcenty międzynarodowego pojmowania walki klasowej. Drugi tekst Przemysława Weigartnera poświęcony jest zagadnieniu mniejszości narodowych polskich Kresów, zagadnieniu, nad którym zastanawiały się organizacje jeszcze w czasach zaborów. Czy programy wypracowane w tamtych czasach, w czasach zaborów na temat mniejszości narodowych mogą być nauką w dzisiejszych czasach. W Polsce, gdzie już nie ma po II wojnie światowej właściwie problemu narodowości, ale przecież problemy narodowości w dzisiejszej Europie są bardzo obecne. Z pytaniem tym zwracam się do redaktora zeszytów historycznych Jacka Krawczyka.
Zeszyty historyczne nie mają ambicji, żeby wywierać wpływ na bieżącą rzeczywistość. Zgodnie z pomysłem redaktora Giedroycia, dopóki on żył, to publikując teksty na łamach zeszytów i na łamach kultury, oczywiście z tyłu głowy miał pomysły polityczne. My w tej chwili nie rościmy sobie takich ambicji. Powstaje pytanie, czemu publikować teksty, które opisują rzeczywistość, która się dawno temu skończyła? No, po pierwsze dlatego, że są nadal ogromne obszary polskiej historii, które nie są do końca zbadane, nie zawsze dobrze udokumentowane, a po drugie może nawet dlatego, że czasami można różne zabawne analogie odkrywać pomiędzy dawnymi a nowymi czasy. Stąd też ja zdecydowałem się publikować ten tekst Waldemara Podkańskiego. On się zajmuje historią Polskiej Partii Socjalistycznej. Z przyjemnością ten tekst publikowałem. Chciałem przypomnieć słuchaczom, że kilka numerów temu publikowaliśmy w zeszytach również tekst pana Waldemara Podkańskiego dotyczących PPS-owskich bojówek. Miałem tam wątpliwości w tym tekście. Musiałem wykreślić kilka przepisów na budowę bomb. Uznałem, że może to być w aktualnej sytuacji zagrożenia terrorystycznego zbyt jasną instrukcją dla potencjalnych terrorystów. Więc tyle, co mam do powiedzenia w sprawie tych dawnych czasów i tekstów pana Podkańskiego. Zachęcam do czytania, bo to dawna historia, ale pasjonująca.
Ale tekst Przemysława Weigartnera na temat mniejszości narodowych podnosi i przypomina, że w programach partii jeszcze za czasów zaborów zastanawiano się, co zrobić po odzyskaniu niepodległości z mniejszościami narodowymi i podkreślano właściwie we wszystkich tych programach, podkreślano, że należy harmonijnie włączyć Ukraińców, Białorusinów i Litwinów w proces budowy państwa polskiego, właściwie nie państwa polskiego, a Rzeczpospolitej. Myślę, że to warto dzisiaj przypomnieć w czasach, kiedy w wielu krajach mniejszości narodowe walczą ze sobą.
Tak też myślę. Artykuł dotyczy przede wszystkim myśli politycznej ruchu zetowego, który bardzo aktywnie włączył się po zdobyciu niepodległości przez Rzeczpospolitą w różne działania. Oni się najczęściej sytuowali raczej na lewicy tego, co można by mówić ruch piłsudczyzną. Duże znaczenie odgrywali działacze określani jako naprawiacze. Oczywiście w Polsce mniejszości narodowe przestały być takim problemem, jakim były w II Rzeczypospolitej. Niektórzy mówią, że to dobrze, niektórzy mówią, że Polska straciła w ten sposób drożdże, które pobudzały polską kulturę, polską świadomość narodową. Redaktor Giedroyć zawsze był zwolennikiem koncepcji Rzeczpospolitej wielonarodowej, wielokulturowej, najdalszej od wizji endeckich jeden naród, jedna kultura, jedna wiara.
Dalej w zeszytach historycznych przesuwamy się w stronę już okresu międzywojennego i pasjonujący tekst Fryderyka Desberga i Mariusza Wołosa na temat francusko-sowieckich i polsko-sowieckich negocjacji w sprawie zawarcia paktów o nieagresji w latach 1925-1927. Rozmowy były skomplikowane i zakończyły się?
No, zakończyły się właściwie niczym, bo nie mogły się zakończyć niczym sensownym. To jest tekst o tyle ważny, że po pierwsze obaj autorzy, jeden specjalista od Polski międzywojennej historii dyplomatycznej, drugi z kolei absolwent prestiżowej szkoły Saint-Cyr, wykorzystali wszystkie dostępne archiwalia, zarówno francuskie, jak i polskie, jak i rosyjskie. Zrobili kawał dobrej roboty. Pan Mariusz Wołos ostatnio objął kierownictwo placówki Polskiej Akademii, Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Moskwie. Z tego faktu zapewne będą wypływały jakieś nowe badania i nowe materiały, które w Moskwie, jak życie wskazuje, nadal się znajdują. W tym sensie od razu chciałbym pani zwrócić uwagę na taki właśnie moskiewski materiał, który w tym numerze zeszytów został opublikowany, pochodzący z tajnych archiwów sowieckich, a potem rosyjskich, zagrabione przez Niemców akta francuskiego wywiadu i kontrwywiadu w czasie II wojny światowej, ewakuowane na Śląsk, zostały z kolei zagrabione przez wojska sowieckie i skrupulatnie umieszczone w tajnym archiwum, które było wykorzystywane do działań operacyjnych. Autor tego tekstu, to młody badacz Paweł Libera, który przygotowuje do druku biografię polityczną Józefa Łobodowskiego, znajdował się w dobrym momencie, w dobrym miejscu. Otóż po wielu latach starań Francja odzyskała od Rosji swoje archiwalia i one zostały zwrócone Francji. Wśród tych archiwaliów francuskich znaleziono pasjonujące protokoły z przesłuchań Józefa Łobodowskiego, który został pod koniec zimy 1940 roku aresztowany w Paryżu pod pretekstem zakłócania porządku. To jest taki materiał, jakby można mówić, to pamiętnik z zagrobu, dlatego że po pierwsze nikt już nie był w stanie odtworzyć tego życia paryskiego 1940 roku bez dostępu do tych materiałów policyjnych. Wszyscy sądzili, że te materiały policyjne dawno przepadły. Tymczasem wygląda na to, że w tej Europie, przez którą przewalały się kolejne fale wojen, kolejni okupanci grabili co tylko mogli, okazuje się, że po pierwsze papiery tak łatwo nie płoną, a po drugie, jak już stały się te papiery łupem, zdobyczą wojenną, to istnieją szanse na to, że kiedyś zdobycze wojenne, dawne zdobycze wojenne powrócą do swoich prawowitych właścicieli.
Czy zachęcając czytelników do przeczytania kolejnego numeru zeszytów historycznych, chciałby jeszcze pan coś dodać?
Tak, z dużą przyjemnością chciałem państwu zasygnalizować artykuł Jarosława Durki. Jest to historia brytyjskiej misji wojskowej w Polsce, która znalazła się w grudniu 1944 roku na terenie Rzeczpospolitej. Została wysłana po to między innymi po upadku już powstania, po ewakuacji większości władz z Polskiego Państwa Podziemnego przez Częstochowę w kierunku Krakowa, została między innymi wysłana po to, żeby rozeznać się w sytuacji przed nadchodzącą ofensywą sowiecką. W akcji tej, przygotowywanej bardzo długo, niestety wysłanej w misji tej, przygotowywanej bardzo długo, niestety wysłanej za późno, uczestniczył pan Antoni Pospieszalski, polski cichociemny, polski skoczek, który udawał w czasie tej misji brytyjskiego oficera.
Może dalszą część historii zostawiamy już do odkrycia czytelnikom?
Doskonale.
Dziękuję panu bardzo. Do usłyszenia.